Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Grzegorz Lewandowski.
Ballada o Grzesiu.
Deszcz topił w kroplach miasteczko elfów położone na siedmiu wzgórzach Styczogrodu, kiedy mały, gruby chłopiec o wdzięcznym imieniu Grzesio biegł na swoich owłosionych stópkach, trzymając w ręku zachlapaną od błota depeszę. W karczmie siedział już Timon, władca ogrów, największy ludożerca w okolicy. Grzesio wpadł do karczmy, przewracając się o swój ogonek, ostatkiem sił położył depeszę na stole, po czym gruchnął na podłogę.
Król Styczogrodu, Czesław VII, ogłasza turniej rycerski. Nagrodą jest ręka księżniczki Katarzyny.
Przeczytał jeden z bywalców karczmy. Usłyszawszy to, Timon aż zrobił się czerwony i zacierając ręce, wybiegł z chaty. Poranek był cudowny. Ptaki śpiewały w gałązkach, rosa srebrzyła się na trawie, a Grzesio w swoim podartym kubraczku od samego rana biegał. Był gońcem. Zaklęty we włochatego stworka przez złą czarownicę. Nie jest wiadomo tak dokładnie z jakiego powodu, ale i tak nikogo to nie interesowało. Często był pośmiewiskiem ludzi. Obrzucali biedaka starymi warzywami, wylewali na niego pomyje, wyśmiewali go chłopi, a rodzice straszyli swoje pociechy tym, że jak nie będą się uczyć, skończą właśnie tak jak on. Jednak była rzecz, którą mógł się szczycić. Szermierka. To jego wizytówka. Wieczorami, kiedy księżyc uśmiechał się do niego zza chmur, swoim mieczykiem, wystruganym z rosnącej nieopodal brzuski, walczył z własnym cieniem, wyobrażając sobie, że jest dzielnym rycerzem toczącym batalię z czarnoksiężnikiem. Śnił często o Katarzynie, ale zawsze, kiedy słońce budziło się, sen pryskał jak bańka mydlana, pozostawiając tylko smutne, tęskne wspomnienie. W czwartek miał odbyć się turniej. Na murach potężnego zamku, zwanego przez okolicznych chłopów Atralą, wywieszono ogromne chorągwie z wizerunkiem księżniczki. Trębacze wygrywali owacyjny hymn, a na dziedzińcu stawiali się jeden za drugim potężny Paweł z Pawłowic, Michał zwany Wszystkożercą, Timon władca ogrów. Pojawili się też przedstawiciele elfów, orków i hobbitów. Księżniczka Katarzyna była znana ze swej nieprzeciętnej urody. Miała czarne jak heban włosy, brązowe oczy, szczupła z uśmiechem na twarzy, stała się ulubionym tematem piosenek podróżnych bardów. Turniej rozpoczął się. Wszyscy bili brawo i krzyczeli. Nad zamczyskiem unosiła się niebywała wrzawa. Pierwszą konkurencją było strzelanie z łuku do tarczy, drugą walka na kopie. Cała batalia toczona była na dziedzińcu. Katarzyna wraz z ojcem Czesławem, swoją świtą i w towarzystwie dwóch rycerzy, spoglądała na walczących. Łzy spływały jej po policzkach, kiedy widziała, jak giną walczący o jej rękę. W trzeciej konkurencji trzeba było zabić smoka. Stworzenia te, ziejące ogniem, przywiązywano do ogromnych słupów drewnianych, ażeby nie zrobiły krzywdy publiczności. To była ulubiona konkurencja Timona. Kiedy smok zniszczył już prawie wszystkich rycerzy, Timon uknął sprytny plan. Michał Wszystkożerca próbował walczyć ze smokiem. Timon podbiegł do niego, popchnął go wprost w paszczę smoka, poczekał, aż bestia zacznie pożerać nieszczęśnika i rzucił się na niego. Smok padł rażony ostrzem.
To nie niesprawiedliwe! Jak można? Jak można?
To niesprawiedliwe!
wrzeszczał rozwścieczony tłum. Timon oparł się o rękojeść swojego miecza. Triumfującym gestem pozdrowił Katarzynę. Schodząc z areny uderzył Grzesia, który spadł po schodach z wielkim piskiem. Przechodząc po nim pozdrowił tłum gestem zwycięzcy. Ostatnią konkurencją była walka na miecze. W finale spotkał się potężny Paweł z Pawłowic, postrach łupieżców, rzezimieszków oraz Timon, władca ogrów, postrach okolicznych wiosek, młodych kobiet i bogatych ludzi. Trębacze na murach wygrywali mroczną melodię. Publiczność wrzała. Walka była zacięta. Raz Timon nacierał na Pawła, raz Paweł miażdżył Timona swoim mieczem. Grzesio oglądał całą walkę zza filara. Nie chciał, żeby go ktoś zobaczył. Nagle Timon został powalony potężnym uderzeniem Pawła. Upadł na ziemię, wyrzucając swój miecz daleko za siebie. Paweł podszedł do niego, przystawił mu ostrze swojej broni i spojrzał na Katarzynę. Król Czesław uniósł ręce w górę i krzyknął.
Oto mąż mojej córki!
Publiczność szalała, Grześ patrzył na księżniczkę tęsknym wzrokiem. Timon nie mógł przeboleć porażki. Kiedy Paweł spoglądał na swoją przyszłą żonę, z buta wyciągnął nóż i zrywając się na równe nogi, wbił go Pawłowi prosto w serce. Paweł padł na ziemię. Grzesio wybiegł zza filara, wymachując swoim mieczykiem z brzozy. Na dziedzińcu nastała cisza. Grzesio złapał za miecz Pawła, stając w szranki z Timonem. Cięcie, pchnięcie, unik, świst miecza, brzdęk, uderzenie, unik i znów pchnięcie. Grzesio wymachiwał mieczem jak szalony. Wszyscy oniemieli. Tylko Katarzyna krzyczała.
Walcz, chłopcze, walcz!
Timon padł po uderzeniu mieczem w głowę. Grześ oblany potem padł obok niego. Jego oczy stały się senne. Stracił przytomność. Nastał kolejny dzień. Za oknem kanarek świergotał, nerwowo przeskakując z gałązki na gałązkę. Grzesio obudził się w komnacie całej ze złota. Na sobie zamiast śmierdzącej kamizelki miał pozłacaną szatę. Dookoła niego stali lekarze, rycerze, służący, Czesław i Katarzyna. Zaszklone oczy stworka spoglądały na księżniczkę, kiedy ta podchodziła, żeby go pocałować. Nagle w całej sali rozległ się huk. Wszyscy upadli na ziemię, spoglądając na łóżko, na którym spoczywał Grześ. Stworek uniósł się w powietrzu, niesiony blaskiem. W sali zapachniało różami, a przez okna do komnaty wleciały gołębie. Zły czar rzucony na nieboraka został zdjęty. Z potwora przeobraził się w pięknego młodzieńca. Od tej pory w królestwie Styczogrodu rządził król Grzegorz i królowa Katarzyna. Nikczemnego Timona pochowano tuż pod murami zamku. Każdy, kto odwiedzał Atrale, widział grób władcy ogrów. Miał być symbolem zwycięstwa dobra nad złem i przestrogą dla wszystkich, którzy z wyższością traktują innych. W komentarzu do bajki psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży, pani Katarzyna Rutowicz.
Przez kilka następnych audycji właściwie będziemy, powiem w cudzysłowie i tak zadziornie, stąpać po takim grząskim gruncie, ale też będziemy dotykać tematów i wątków, które dotykają może szersze grono dzieci. Dzisiaj nasza bajka o Grzesiu, naszym bohaterze, podsuwa nam temat, myślę, nieśmiałości, też w pewnym sensie nieakceptacji samego siebie. Grześ, który, jak słyszymy na początku naszej bajki, jest często wyśmiewany, jest dawany jako przykład osoby, którą nie powinno się być. Taki mamy dzisiaj wątek i chcemy mówić o kwestii wyśmiewania dzieci i nieakceptacji.
Tak, jest to bardzo ważna, wydaje się, kwestia, tym bardziej, że musimy pamiętać zawsze o tym, że to, w jaki sposób dzieci się zachowują w stosunku do siebie. My mamy czasami takie wrażenie, że dzieci to mówią sobie prawdę, szczerą prawdę i coś w tym jest, tylko musimy pamiętać, że one też mówią tą prawdę w taki sposób, w jaki ją słyszą albo uczą się tego w domu. Myślę, że to jest fajna też bajka albo fajny komentarz, żeby nawiązać też w ogóle do empatii, o tym, żeby gdzieś wspierać już od samego początku tak naprawdę, od już przedszkolaka wczesnego nawet, jakby ten rozwój empatii u dzieci. W ten sposób pozwolimy im nie tylko zwracać uwagę na to, co mogą myśleć inne osoby, ale również na to, co one same myślą i jak one same by się czuły w tej sytuacji. W takim właśnie jakby miejscu, w jakim był tutaj Grześ, czy nawet i inni bohaterowie tej bajki. Jest tak, że wiek przedszkolny tak naprawdę jest takim jednym z podstawowych okresów życia dziecka, życia człowieka, kiedy nabywamy pewne umiejętności i kiedy mamy ogromny wpływ na te umiejętności, jakie nabędziemy później. Podstawowymi tutaj nauczycielami w cudzysłowie są właśnie rodzice i to, jak oni się zachowują. Dzieci uczą się przez naśladowanie głównie i musimy o tym jako dorośli pamiętać. Jeżeli my będziemy innych wyśmiewać, nawet, nie wiem, siedząc przed telewizorem, wyśmiewamy osoby widzące w telewizji, bądź jadąc autem, wyśmiewamy osoby, które mijamy na ulicy. Nie musimy mieć z nimi do czynienia, dzieci to widzą.
Albo często też pojawia się taki wątek, często spotykany, na przykład mówienie źle o nauczycielach w szkole.
Tak, to już jest jakby kolejny etap, prawda, że etap szkolny, że dzieci uczą się potem stosunku do innych ludzi też tak samo, nie tylko do kolegów, koleżanek, ale no i do osób dorosłych i do osób z pewnymi jakimiś tam profesjami. My jako rodzice jesteśmy w stanie tutaj bardzo dużo zrobić. Teraz, jeżeli chcemy, aby nasze dziecko miało poczucie własnej wartości, też mamy na to ogromny wpływ. Możemy działać w taki sposób, że wspieramy to dziecko na każdym etapie jego rozwoju, tym bardziej właśnie na etapie tym wczesnoszkolnym. Są pewne takie zasady, które możemy spróbować stosować w relacji z naszym dzieckiem już od samego początku. Na przykład jednym z takich zasad może być to, aby właśnie pamiętać, że to, co robimy jako rodzice, ma ogromne znaczenie na to, jak zachowują się nasze dzieci. One się uczą, patrzą i patrzą na wszystko. Patrzą na to, jak my radzimy sobie na przykład z własnymi emocjami. W ogóle rozmowa na temat emocji, pokazywanie dziecku i to też staram się tutaj dzieciom w szkole powtarzać. Jak się pytam, czy są jakieś złe emocje, zawsze pada odpowiedź i to nawet nie ma znaczenia, czy to jest klasa pierwsza, czy klasa szósta, siódma, że złą emocją jest złość na przykład. I staram się wszystkim mówić, że nie ma złych emocji. To jest nasza reakcja na pewną sytuację, tak? Więc nie możemy mówić, że mamy złą reakcję na sytuację, skoro coś nas złości, no to jest jakaś podstawa ku temu. Mamy prawo się złościć, mamy prawo czuć smutek, mamy prawo czuć radość, oczywiście do której zawsze dążymy i tego chcemy. Jedynie co i na czym trzeba tak naprawdę próbować gdzieś tam jakoś zwracać na co uwagę, no to jest jak się zachowujemy na przykład właśnie w tej złości. Nie? Ja dzieciom powtarzam, aby zawsze pamiętały, że złość jest jak najbardziej w porządku. Czasami trzeba wręcz się zdenerwować, aczkolwiek musimy pamiętać, żeby nie krzywdzić kogoś, nie krzywdzić siebie, nie niszczyć rzeczy, tak? I to są takie podstawowe rzeczy, które tutaj są dosyć ważne. Kolejną zasadą jest taka, żeby próbować angażować się w życie swojego dziecka, aby wiedzieć, co robi, gdzie robi, jak, co lubi na przykład, czym się interesuje. Świetnymi takimi momentami jest jakiekolwiek wyjścia, wycieczki, nawet przejazd wspólny samochodem. Można się pobawić w 100 pytań do, tak? Na przykład zadajemy sobie wzajemnie pytania i każdy członek rodziny po kolei na te pytania odpowiada, żeby dziecko nie miało wrażenia, że tylko ono jest odpytywane. A z drugiej strony w takich zabawach, na przykład, nie wiem, pytając, co było dzisiaj, jaka sytuacja sprawiła ci radość albo smutek, jesteśmy w stanie też pokazać dziecku, że nie tylko ono przeżywa jakieś trudne chwile, ale my też możemy o tych naszych smutnych momentach dnia opowiedzieć i jak sobie na przykład z tym poradziliśmy. Więc tu od razu też jest taki przykład ku temu, jak sobie z niektórymi sytuacjami radzić. Ważne jest, aby ustalać i utrzymywać pewne jasne i konkretne zasady. To też jest dosyć istotne. Nie ma, wydaje mi się, nie wiem, nie znam, nie ma miejsca, gdzie nie ma zasad. W każdej sferze naszego życia są jakieś zasady, którymi się musimy kierować, które sprawiają tak naprawdę, że czujemy się bezpiecznie. Jeżeli jest taka możliwość, można te zasady ustalać z dziećmi wspólnie, jak najbardziej. Tym bardziej, jeżeli na przykład są to już dzieciaki starsze, które na przykład mogą się nie zgadzać z naszą wizją, tak, jakiejś rzeczywistości, no to siadamy wspólnie, no to i zapytać, jaką dziecko ma w tym momencie propozycję na przykład na daną sytuację. Dlaczego nie? Czy zgadzać się na to, czy się na to nie zgadzać? Chodzi też o to, aby dzieci wiedziały tak naprawdę, tu już chodzimy w kwestię konsekwencji, co ewentualnie ich czeka za daną rzecz. I tu nie mówimy o karaniu, bo karanie jest wówczas, kiedy na przykład my rodzice w jakichś emocjach bardzo często zaczynamy robić tak, że o, jestem bardzo zdenerwowana, no to nakładam taką karę, jestem nie zdenerwowana, to teraz taką. I tak naprawdę dziecko nigdy nie wie, co go czeka. Wszystko zależy w tym momencie od stanu emocjonalnego dorosłego. Czy ta kara będzie, nie wiem, mocniejsza, słabsza. A prawda jest taka, że w życiu dobrze też wiemy, poza domem, wszędzie są określone konsekwencje naszego zachowania, czy to w prawie, czy w jakichś statutach, nie wiem, szkoły, przedszkola. Jakby jesteśmy bardziej w stanie przewidzieć to, co nas czeka, do czego też jesteśmy w stanie bardziej się przygotować. Tą odpowiedzialność za swoje jakby zachowanie w tym momencie bierzemy, że tak powiem, bardziej świadomie, tak? Nie jest to jakby zależne od jakiejś chwili czy stanu emocjonalnego osoby, która nas w jakiś sposób ocenia. No i szacunek do dziecka. To jest podstawa też, aby traktować go z szacunkiem. W taki jaki sposób my będziemy się odnosić do naszych dzieci, w taki sposób one też będą się odnosić do nas i do wszystkich dookoła. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam też dodać, aby dzieci też miały jakieś obowiązki w domu. W taki sposób wspieramy w dzieciach niezależność. Uczymy ich tego, że są też potrzebne, tak? One mają takie poczucie właśnie, że są potrzebne, że potrafią coś robić. Ma to ogromne znaczenie w momencie, kiedy kształtujemy właśnie w dzieciach też pozytywne takie patrzenie na siebie, poczucie własnej wartości.
Pani Kasiu, te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, sporo tego, ale to jest jakby częścią naszej codzienności. Jeśli mówimy o wychowaniu dzieci, o byciu z nimi na co dzień, o relacji między rodzicem a dzieckiem, to są rzeczy, które tak naprawdę na co dzień małymi krokami budują właśnie to poczucie wartości, o którym mówimy. To, żeby dziecko czuło się szanowane, żeby miało tę siłę w sobie potem do życia dalszego, czy jako dziecko, czy potem jako osoba dorosła. Nasza dzisiejsza bajeczka i ten nasz tytułowy Grześ miał w sobie, pomimo tego, jak był traktowany gdzieś przez bliskich, miał w sobie tę siłę, bo miał coś takiego, co wiedział, że jest w nim silne. Ta jego walka mieczykiem, którą uskuteczniał, i on miał takie poczucie tego, że ma też w sobie zalety. Ja wierzę i myślę, że wszyscy to wiedzą, że dzieci są cenne, są wartościowe i zachęcamy dzisiaj bardziej rodziców, żeby tę wartość wyłuskać, tak? Żeby traktować nasze dzieci jako takie perełki, które w sobie mają piękno i żebyśmy my naszym zachowaniem tego nie zniszczyli, tak? Budujmy i wyciągajmy z dzieci to, co jest piękne. Budujmy w nich taką wartość, to będzie owocowało w przyszłości, w ich życiu, to da im więcej siły na życie. I taka myśl płynąca z naszej dzisiejszej bajki, uwierz w swoje możliwości. To chcemy dzisiaj powiedzieć, żeby i tak funkcjonowali rodzice, i taka myśl, żeby została zakorzeniona też w dzieciach.
Oczywiście, że tak. I nie ukrywam, że czasami to jest trudne. Jak na przykład rozmawiam z dzieciakami i to w różnym wieku, no akurat szkolnym, ale też przedszkolnym, bardzo często zdarza się, że im starsze dzieci, tym coraz mniej widzą w sobie pozytywnych takich jakichś aspektów, nie wiem, cech, czy ciężej im wymyśleć, w czym są dobre. A niestety, no być może kwestia jakiegoś dojrzewania, być może też wszystkich doświadczeń, które mają szkolnych i nie tylko, i w domu sprawia, że jakby to ich poczucie wartości niestety spada. Jak robimy takie jakieś zadania typu, żeby napisały jakieś 5 pozytywnych cech na swój temat, naprawdę dzieciaki w starszych klasach mają z tym ogromny problem. Problem też właśnie mają z tym nawet dorośli. Nie mówimy, nie podkreślamy. Bardzo często nawet traktujemy osoby, które gdzieś się chwalą albo chcą się jakoś pokazać, że są takimi właśnie egocentrykami albo chwalipiętami i nie do końca zawsze jeszcze jest to jest pozytywnie gdzieś odbierane na zewnątrz. Bardzo często też bardziej zwracamy uwagę na to, co nam się nie udaje, czego nie umiemy i często to jest podkreślane, nawet no niestety i w szkole, czy gdzieś w przedszkolu, jakby takie rzeczy też są wyciągane na wierzch bardziej niż właśnie te nasze zalety. Zachęcam na przykład rodziców, aby napisali dzieciom na kartce ich imię i takie odnośniki od tego imienia, w czym są dobre, żeby wypisali co najmniej, nie wiem, z 10 takich pozytywnych cech swojego dziecka i przykleić to nad łóżkiem i niech ono widzi, że są rzeczy, w których mimo tych różnych innych, które mu nie wychodzą, no też jest w czymś dobry. Pamiętam taką sytuację z pracy, kiedy przyszła do mnie mama też z dzieckiem z jakimiś trudnościami rozwojowymi. Ty poprosiłam, dobrze, już wysłuchawszy właśnie tych wszystkich różnych trudności, które gdzieś tam ta dziewczynka posiadała, no to poprosiłam mamę w tym momencie, no to dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć coś pozytywnego na temat swojego dziecka. I bardzo przykre było to, bo mama naprawdę nie potrafiła nic wymyśleć. Więc tutaj to, jak my też będziemy patrzeć na nasze dzieci, ma ogromny, to co mówiłam też wcześniej, ogromny wpływ na to, jak one same będą siebie postrzegać. Prawda jest taka, że, też to dzieciom powtarzam, nie ma ludzi idealnych na świecie. Nikt nie jest doskonały. Każdy z nas ma jakieś zalety i wady, każdy jest w czymś dobry i z czymś sobie nie radzi.
Ale z drugiej strony nie ma też ludzi, którzy mają same negatywne cechy. W każdym z nas przecież jest mieszanka i tego, ale myślę, że tutaj też jest ważne, żeby tę szalę przerzucić na tę dobrą stronę, która tak naprawdę będzie nas motywować i dawać siłę do życia, żeby wierzyć w siebie.
Oczywiście, że tak. No oczywiście też musimy pamiętać, żeby nie robić czegoś takiego, że tylko zwracamy uwagę na to, co jest dobre i przymykamy oczy na nasze, nie wiem, jakieś złe zachowanie naszych dzieci. Nie? Też musimy o tym pamiętać. Fajnie jest, jeżeli jesteśmy w stanie zwracać uwagę na nasze dzieci w domu, jakby kiedy ta szala jest równa i na te ich pozytywne zachowania i na te negatywne. Czasami zdarza się, że rodzice robią coś takiego, że jak dziecko się bawi, dobra, to jest z tym cicho, nic nie mówię, bo on teraz jest cicho, grzeczny, to ja w ogóle nie podchodzę i nic mu nie będę mówić, bo mu przeszkodzę i znowu będzie, nie wiem, za mną chodzić, nie? A fajne by w tym momencie było podejść do tego dziecka, powiedzieć, zobacz, jak ty się świetnie bawisz, jestem z ciebie dumny, naprawdę. Nawet jeżeli za minutę skończy, on następnym razem znowu to zrobi i będzie dłużej się bawić. I pozytywne wzmacnianie tych zachowań dzieci daje o wiele lepszy efekt niż jakby wyciąganie konsekwencji z zachowań tych negatywnych. Mówimy tu oczywiście o tych dzieciach takich przedszkolnych, aczkolwiek myślę, że i w szkolnych, jeżeli odpowiednio się dobierze też i słowa, i to, jak chcemy te dzieci zmotywować do takich zachowań pozytywnych, nam pasujących, to też jesteśmy w stanie to osiągnąć.
Chodzi też o takie realne patrzenie na dzieci, tak? Mhm. Czyli zauważenie realnie tego, co w dziecku jest. Pani Kasiu, musimy kończyć, a ja wierzę, że ta nasza dzisiejsza audycja zaowocuje tym, że nasze dzieci, słysząc też dobre rzeczy o sobie kiedyś w momencie próby, tak jak nasz Grześ, no zdobędą wielkie rzeczy.
Życzę tego każdemu i myślę, że to jest najważniejsze, aby zawsze patrzeć na dzieci właśnie z taką perspektywą, że wiele mogą osiągnąć, bo to też jakby będzie potem nasze nastawienie rzutowało to, w jaki sposób będziemy się do nich odnosić.
Dodajmy dzieciom skrzydeł.
Tak jest, dodajmy dzieciom skrzydeł i tak na zakończenie myślę, że ta kwestia empatii naprawdę jest tutaj dosyć ważna. Jest mnóstwo książek, naprawdę, nie tylko bajki terapeutyczne, ale i mnóstwo książeczek, których można też korzystać właśnie pracując z dziećmi, czytając im bajeczki opartych na też poczuciu własnej wartości czy ćwiczeń. Także zachęcam.
Pani Kasiu, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, dziękuję.
Głosów w bajce użyczyli
Estera, Tobiasz, Martyna.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.